drodzy braterstwo, tak jak brat Franciszek powiedział, przez ten czas, gdy tutaj jesteśmy zgromadzeni, a przed oczyma naszymi jest ten tekst. Patrzcież, czujcie, a módlcie się. Rozważaliśmy sobie przez te 3 dni, co Pan Jezus mówił do nas, co chciał przekazać. Bracia przekazywali te informacje, te wieści z tej Księgi Żywota, do której sięgamy, i do słów naszego Pana, do słów apostołów, gdzie mogliśmy rozszerzać swoją wiedzę na ten temat. I zapewne takie pytanie może powstać, co Pan Jezus miał na myśli, mówiąc o modlitwie. Ale zanim zajrzymy ponownie do Ewangelii Świętego Marka, do tego 13 rozdziału, chciałbym, aby towarzyszył nam również tekst, który tutaj już był odczytywany. A tekst pochodzi z Psalmu 34, wyjątek, od wersetu 2. Będę błogosławił Pana na każdy czas. Zawsze będzie chwała Jego w ustach moich. W Panu się chlubić będzie dusza moja, co usłyszawszy, pokorni rozweselą się. Wielbijcie Pana ze mną, a wywyższajmy imię Jego społeczne. Myślę, że ten przekaz Psalmu 34 towarzyszy nam tutaj, że społecznie możemy wychwalać imię naszego Ojca Niebieskiego i dziękować Mu. My dziękujemy i czynimy to w jaki sposób, drodzy braterstwo? Poprzez modlitwę. Pan Jezus mówi: patrzcie, czujcie, a módlcie się, bo nie wiecie, kiedy ten czas będzie. W kontekście 13 rozdziału Ewangelii Świętego Marka Pan Jezus mówi o wydarzeniach, które miały nadejść na świat, i porusza te 3 elementy tak ważne. Jezus zachęca do modlenia się, mówiąc jednocześnie o tych niezwykłych wydarzeniach. Czy niezwykłych? Myślę, że tak. Bo mówi: od figowego drzewa nauczcie się tego podobieństwa. Gdy się już gałąź jego odmładza i puszcza liście, poznajecie, jest blisko, jest lato. Także i wy, gdy już życie się tą dziać będzie, poznawajcie, iż blisko jest we drzwiach. Mówi o gwiazdach niebieskich, które będą padać. O Synu Człowieczym, którego będą oglądać. Mówi o wydarzeniach, które miały zmienić świat. Podobne słowa wypowiada nasz Pan, a zapisane mamy też w Ewangelii Świętego Łukasza. 21 rozdział mówi podobne słowa. Tak, iż ludzie drętwieć będą przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy. To jest 21 rozdział, werset 26. I oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjdą na wszystek świat, albowiem mocy niebieskie poruszą się. A wtedy ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku z mocą i chwałą wielką. A gdy to się pocznie dziać, spoglądajcie, że podnoście głowy wasze, przeto iż się przybliża odkupienie wasze. Podobne słowa padają również na końcu tego rozdziału. Przetoż czujcie, modląc się na każdy czas, abyście byli godni ujść tego wszystkiego, co się dziać ma, i stanąć przed Synem Człowieczym. Znowu podkreśla ważność modlitwy. Czym zatem, drodzy braterstwo, jest modlitwa? Czy jest tak ważnym elementem w życiu człowieka? Czy jest potrzebna naśladowcy Chrystusa? Myślę, że to są pytania retoryczne. My jako naśladowcy Chrystusa wiemy, że to jest niezbędnym elementem w życiu każdego chrześcijanina. Tego, kto chce przybliżyć się do Boga. Mówimy tak w skrócie, że modlitwa to inaczej rozmowa z Panem Bogiem, z naszym Ojcem Niebieskim. Każdy z nas ma możliwość zbliżania się w modlitwie do naszego Stworzyciela. Po to, żeby Mu wynurzyć swoje przemyślenia, obawy, ale też podziękowania. A jako dzieci Boże pragniemy przede wszystkim uczcić imię naszego Ojca Niebieskiego. A czynimy to słowem, czynimy to pieśnią, która też może wyrażać, jest w formie modlitwy i wyraża nasze uczucie. A możemy czasami również naszym działaniem, naszym czynem. Musimy sobie jednak zdawać sprawę, że poprzez modlitwę przychodzimy przed tron Najwyższego. Rozmawiamy z Panem Wszechświata. Mamy taką sposobność. Człowiek, który został stworzony przez Pana Boga, chciał mieć kontakt ze swoim Stworzycielem. Bóg to istota duchowa. Człowiek jest materialny. Człowiek chciał, pragnął mieć możliwość kontaktu ze swoim Stworzycielem. Na początku Księgi Rodzaju czytamy, że był taki czas, gdy zaczęto wzywać imienia Pańskiego. Zaczęto prosić, zaczęto mówić do Pana Boga. Znając Pismo Święte, szczególnie Stary Testament, zauważyliśmy, że wszystkie wielkie postacie tego okresu, które nazywamy Starym Testamentem, a te szczególnie postacie, które były używane przez Pana Boga do Jego celów, miały zwyczaj udawania się do Pana zastępów regularnie. Moglibyśmy przytaczać historię i modlitwę Abrahama, Mojżesza, Samuela, czy nawet Anny. Pamiętamy matki Samuela, czy Eliasza proroka, czy innych proroków jak Izajasza, czy modlitwa Daniela, który z dala od swojej ojczyzny otwierał okno, wznosił swój wzrok ku Jeruzalem, ku świątyni Pana i modlił się. I ta modlitwa do Boga, zamiast do króla w pewnym momencie, co życzyli sobie podwładni króla, była przyczyną oskarżeń tegoż Daniela o to, że nie przestrzega prawa. A on chciał uwielbić Boga w modlitwie. Wiedział, że nie człowiekowi się oddaje hołd, ale Panu Bogu. I on to czynił. I te postacie do zbawienia są wzorem dla nas, wzorem do naśladowania. Często, gdy czujemy potrzebę zbliżenia się do Pana Boga, to sięgamy również po taką część Pisma Świętego jak psalmy. Dawid, który miał tą zdolność tworzenia dzieł takich literackich, jest dla nas też wzorem. Korzystamy często z tych jego dziękczynnych psalmów, którymi on wyraża swoje myśli. Ale drodzy braterstwo, Pan Jezus, który mówił do uczni te słowa, aby patrzeć, czuć i modlić się, jest dla nas wzorem. Jest wzorem do naśladowania, do tego, jak zbliżać się do Ojca Niebieskiego. Przyjrzyjmy się, jak nasz mistrz modlił się do swojego Ojca. Jaka jego była postawa, aby brać wzór. Skoro mówi módlcie się, pobierzemy przykład z naszego mistrza, naszego Zbawiciela. Był taki czas w życiu naszego Pana, że chodził z tłumem, chodził z uczniami, ale był czas, że Pan Jezus potrzebował spokoju. Potrzebował samotności, tego, aby mieć kontakt z Panem Bogiem na osobności. Szukał, gdzie mógłby przebywać społecznie ze swoim Ojcem. Ewangelista Łukasz zanotował w 5 rozdziale, w wersecie 16. Krótki wers. I rozchodziła się tym więcej powieść o nim i schodziły się mnóstwa wielkie, aby go słuchały i uzdrowieni byli od niego, od niemocy swoich. Ale on odchadzał na pustynię i modlił się. Był czas taki, że Pan Jezus chodził na górę, aby się modlić. Ten sam ewangelista w 6 rozdziale, w wersecie 12 mówi tak. I stało się w oneż dni, odszedł na górę, aby się modlił. I był tam przez całą noc na modlitwie Bożej. Pan Jezus chciał być w społeczności ze swoim Ojcem od tych tłumów. Ale brał również ze sobą i uczni. W 9 rozdziale tej samej Ewangelii, w wersecie 18, czytamy tak. Stało się, gdy się on sam osobno modlił, że z nim byli uczniowie. To, że się osobno modlił, to nie znaczy, że unikał, ale chciał być z dala od tłumów. Nie chciał być widzianym i słyszanym od ludzi, jak to w zwyczaju mieli faryzeusze. Oni często chcieli być widziani, a Pan Jezus był przeciwieństwem ich postępowania. W cichości, w samotności rozmawiał ze swoim Ojcem. Pamiętamy dozybatelstwo, gdy Pan Jezus pokazywał przykład modlitwy tej, która jest szczera, a ta, która jest na pokaz. Posłuchajmy się zapisem też również Ewangelisty Łukasza w 18 rozdziale, gdy czytamy tak, że dwoje ludzi wstąpiło do kościoła, aby się modlili. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Znacie, braterstwo, tą historię. Faryzeusz, stawszy tak, jak się sam u siebie modlił, mówiąc: dziękuję Tobie, Boże, że nie jest jako inni ludzie, drapieży, niesprawiedliwi, czy założnicy, albo jako ten celnik. A celnik, stojąc z daleka, nie chciał podnieść oczu swych do nieba, ale się bił w piersi, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Pan Jezus nie chciał tego czynić. Nie chciał pokazywać swoich modlitw na pokaz. Ale było pewne wydarzenie, gdzie Pan Jezus jednak modlił się głośno. Modlił się głośno, ale miał swój cel. Inny ewangelista, święty Jan, zanotował w 11 rozdziale, gdzie opisane i cytowane już dzisiaj było, historia, gdy umarł Łazarz, przyjaciel naszego Pana. I Pan Jezus, jak wiemy, zjawia się nie od razu, ale oczekuje. Zjawia się w domu Łazarza po to, żeby dokonać pewnego cudu. Zbudzić Łazarza. Rozdział 11, werset 40 mówi tak. Powiedział jej Jezus: ażem ci nie rzekł, iż jeśli uwierzysz, oglądasz chwałę Bożą? Odjęli wtedy kamień od grobu, gdzie był umarły położony. A Jezus, podniósłszy oczy swe w górę, rzekł: Ojcze, dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał. A jam ci wiedział, że mnie zawsze wysłuchiwasz. Ale to rzekł dla ludu wokoło stojącego, aby wierzyli, żeś Ty mnie posłał. Chciał udowodnić tym tłumom ludzi, którzy tutaj stali, czekali, uwiarygodnić, że został posłany przez Boga, że został posłany On, aby widzieli ten cud, cud wskrzeszenia Jego przyjaciela. Naszemu Panu towarzyszyli uczniowie. Naturalnym było, że uczniowie zauważyli, że ich mistrz kieruje modlitwy do swego Ojca. Jak pamiętamy, zwrócili się w pewnym momencie do swojego Ojca, aby nauczył ich modlić się. Ewangelista Łukasz, pomimo że znamy te słowa, przeczytajmy sobie w wersecie 11 rozdział, werset 1 mówi tak. I stało się, gdy on był na niektórym miejscu, modląc się, że gdy przestał, rzekł do niego jeden z uczniów jego: Panie, naucz nas modlić się. Dlaczego uczniowie skierowali takie pytanie? Mówiliśmy, że mężowie Starego Testamentu kierowali modlitwy do Pana Boga. Czyż nie wiedzieli? Przecież chodzili do świątyni, gdzie wznoszono modły. A oni pytają Pana: Panie, naucz nas modlić się. Czyżby tamte modlitwy były niedobre? I Pan Jezus w odpowiedzi mówi: gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. mówi im modlitwę, wzór modlitwy, jakimi słowami mieli kierować do Najwyższego. W odpowiedzi właśnie dostaliśmy my i oni ten wzorzec modlitwy, który nazywamy jako modlitwa pańska. Tak często społecznie odmawiamy. Tak często nasze dzieci od początku, gdy już rozumieją, są uczone tej modlitwy, tego oddawania czci naszemu Ojcu. Jest ona przykładem uwielbienia boskiego imienia, zawiera w sobie prośby o Jego obiecane królestwo, ale też prośby o codzienne potrzeby, jak również zawiera błaganie o przebaczenie i wybawienie od złego. Drodzy braterstwo, gdzie trafiają nasze modlitwy? Mówimy, że do Pana Boga. Ale gdzie dokładnie? Czy mamy takie miejsce, czy opisane, gdzie trafiają? Jednym z takich zapisów, możemy powiedzieć, jest zapis w drugiej księdze Kronik, w 30 rozdziale. Działo się to za czasów króla Ezechiasza, gdy przywrócono obchodzenie święta przejścia. Wówczas kapłani, którzy poświęcili się, którzy sprawowali ofiarę, musieli się poświęcić, ale również zapis mówi, że skierowali modlitwy do Pana Boga. Druga księga Kronik, 30 rozdział, werset 27. Potem powstali kapłani i lewitowie i błogosławili ludowi, a wysłuchany jest głos ich i przyszła modlitwa ich do mieszkania świętobliwości pańskiej, do nieba. Tam wędrują nasze modlitwy, tak jak tych kapłanów. Modlitwy zawędrowały przed oblicze Pana, przed Jego tron, do mieszkania świętobliwości pańskiej. Jak wspominaliśmy, nasz Pan jest dla nas wzorem, wzorem modlitwy. Jaka zatem powinna być postawa, którą wyrażać możemy słowami? Myślę, że tym, jak nauczył nas nasz Pan. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. W pierwszych słowach wyrażamy cześć i uwielbienie dla naszego Pana. A zbliżając się w modlitwie do Boga, powinniśmy tak postępować, jak wskazał nasz Pan, Jezus Chrystus, że modlitwy te powinny być zanoszone w Jego imieniu. Tak nauczał nasz Pan. Ewangelista Jan zapisał słowa naszego Pana w 14 rozdziale, w wersecie 13. A o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby był uwielbiony Ojciec Synu. Inne słowa naszego Pana z 15 rozdziału, werset 16, tej samej Ewangelii. Nie wyście mnie obrali, ale ja was obrał i postanowiłem, abyście wyszli i przynieśli owoc, a owoc by was trwał i o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, żeby wam dał. Taka postawa nas powinna obowiązywać. A jak wiemy, że tylko przez zasługę krwi naszego Pana, Jego przelanej krwi mamy przystęp do Boga. Tak jak apostoł Paweł wspomina i udowadnia to, mówiąc w zapisie listu do Rzymian 3 rozdziału, a werset 23. Albowiem wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej, a bywają usprawiedliwieni darmo z łaski przez odkupienie, które się stało w Chrystusie Jezusie, którego Bóg wystawił ubłaganiem przez wiarę we krwi Jego ku okazaniu sprawiedliwości swojej przez odpuszczenie przedtem popełnionych grzechów w cierpliwości Bożej. Można powiedzieć, że w skrócie powiedzieliśmy sobie, czym jest modlitwa, w jaki sposób mamy kierować, gdzie ona trafia. Pan Jezus mówi, patrzcie, czujcie, a módlcie się, bo nie wiecie, kiedy ten czas będzie. Nacisk kładzie również na modlitwę. Słyszeliśmy o tym, że trzeba patrzeć. Patrzeć przez Słowo Boże. Patrzeć przez proroctwa. Patrzeć na wydarzenia, które się dzieją i które będą się dziać. Pan Jezus, można powiedzieć, przestrzega o tym. Zwróćcie uwagę, patrzcie. To słyszeliśmy podczas tutaj tych trzech dni pobytu tu w Białogardzie. Mamy czuwać, czyli pamiętacie, braterstwo. Mamy czuwać, czyli nie być sennymi. Nie możemy czuwać i zasypiać. Pan Jezus powiedział między innymi takie słowa: lecz w onym dniu i o godzinie nikt nie wie, ani łowie, którzy w niebie, ani syn, tylko ojciec. Też nad tym zastanawialiśmy się, padały tutaj słowa, że był taki czas, kiedy Pan Bóg miał tylko tą wiedzę. Ale przyszedł taki czas, że tą wiedzą, ta wiedza została udostępniona. I sięgnijmy po jedno z proroctw. Proroctwo Daniela, ostatni rozdział, znane braterstwu zapewne, dobrze, 12 rozdział, werset 9. Wtedy rzekł: idź, Danielu, bo zawarte i zapieczętowane są te słowa aż do czasu zamierzonego. Oczyszczonych i wybielonych i doświadczonych wiele będzie, a niezbożni niezbożnie czynić będą. Nadto wszyscy niezbożni nie zrozumieją, ale mądrzy zrozumieją. Pan Bóg mówić do Daniela, że to jeszcze nie jest ten czas, aby Daniel to zrozumiał i żeby wszystko wiedział. Ale Pan Bóg przez te słowa mówi, że miał przyjść taki czas, że mądrzy zrozumieją. Kto to są mądrzy? To są ci, którzy otrzymali światło Ewangelii. Chrystus, będąc po raz drugi, daje ten pokarm na czas słuszny. Daje, rzuca światło dla nas. Jesteśmy tymi mądrymi przez wiarę. Możemy wnikać w Słowo i rozpatrywać, jakie wydarzenia zwiastują koniec tego wieku. Pan Bóg mówił do Daniela, że ten czas minie, ten czas niewiedzy. Dlatego mamy być czujni, mamy patrzeć i modlić się. Było, drodzy braterstwo, też takie wydarzenie zapisane w Ewangelii świętego Mateusza, gdy Pan Jezus wziął ze sobą, pod koniec swojego życia wziął uczniów ze sobą, aby również czuwali z Nim, aby byli z Nim, gdy będzie się modlił. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, to jest ten opis, gdy Pan Jezus bierze ze sobą uczniów swoich, gdzie modlił się, ale przerwał swoją modlitwę, wraca do uczni i cóż zastaje? Wtedy przyszedł do uczniów i znalazł je śpiące i rzekł Piotrowi: takeście nie mogli przez jedną godzinę czuć ze mną, czyli czuwać? A on wiedział, jaki będzie już koniec. Chciał posilenia od swojego Ojca Niebieskiego. I mówi tak, Pan Jezus, to jest Ewangelia Mateusza, 26, a werset 41. Czujcież, a módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. Duch ci ochotny, ale ciało mdłe. I powtórę o trzeci modlił się. I przyszedłszy znalazł zasię je śpiące. Po raz drugi Pan zastaje uczniów, którzy nie mogli czuwać, jak mówi, jednej godziny nawet. A zaniechawszy ich, znowu odszedł i modlił się po trzecie, te słowa mówiąc: śpijcie, żuźcie, odpoczywajcie, oto się przybliżyła godzina, a Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Drodzy braterstwo, ta postawa uczni nie jest godna naśladowania. W tym ważnym wydarzeniu życiowym, można powiedzieć, dla Pana Jezusa, oni byli z Nim, ale nie byli, nie czuwali. Tak samo może być i z nami, drodzy braterstwo. Możemy popełniać ten błąd, że możemy się modlić, ale nie czuwać. I odwrotnie. Możemy czuwać, ale się nie modlić. A Pan Jezus wyraźnie mówi: patrzeć, czuwać i modlić się. Pan wskazuje na te czynniki. A mamy czuwać i mieć się na baczności, bo mamy przeciwko czemu czuwać? Patrzeć i obserwować na wydarzenia tego świata, co się ma wydarzyć, ale również być czujnymi, gdyż przeciwnik nasz cały czas koło nas chodzi. To jest szatan, ale mamy czuwać też nad zakusami świata, ale też czuwać nad własnym ciałem. To są ci trzej wielcy przeciwnicy, z którymi przez całe życie staczamy, można powiedzieć, walkę. My mamy, drodzy braterstwo, obserwować wszelkie zachęty i obietnice Słowa Bożego. Dowody wypełnienia się ich. Znaki objawiające obecność naszego Pana. Te wszystkie wielkie zmiany i znaki czasu. Powinniśmy czuwać, by posiadać wszystko, co może wzmocnić naszą wiarę, naszą nadzieję, pobudzać naszą wierność i miłość. Gdy czuwamy, nie powinniśmy zapominać, przygotowywać się i modlić się. Apostoł mówi, nie śpijmy jako insi. Gdy będziemy spać, to prześpimy. Słyszeliśmy przykład z przypowieści naszego Pana o mądrych i niemądrych pannach. Część czuwała, ale część nie czuwała. Zatem, drodzy braterstwo, powinni się modlić. Ale gdzie? Pan Jezus modlił się czasami na osamotnieniu, samotnie był, na osobności. I tak czynimy to w swoich domach. Mamy się modlić w rodzinie. Razem, wspólnie w rodzinie, prosząc Pana Boga o wsparcie, o błogosławieństwo. Drodzy braterstwo, wspólna modlitwa w rodzinie też jest ważna. Ale też ważna jest w zgromadzeniu ludu Bożego. To, co czynimy tutaj na konwencjach. Rozpoczynamy nasze rozważania, kończymy modlitwą, uwielbieniem dla Pana Boga. Drodzy braterstwo, jeżeli te trzy elementy samemu będziemy prosić, w rodzinie naszej i w zgromadzeniu ludu Bożego, jest to odpowiednia postawa do tego, aby być blisko Pana Boga, aby nie tracić kontaktu z Panem Bogiem. W Ewangelii Marka również nasz Pan tą historię przywołuje, gdy jest uczniami na górze i mówi, czujcie, a módlcie, abyście nie weszli w pokuszenie. Gdybyśmy wiedzieli o tych pokusach, które mają na nas przyjść, to bylibyśmy przygotowani. Nie byłoby trudnymi do zwalczenia, bo uszykowalibyśmy jakąś obronę na te pokusy. Nie dalibyśmy się. Ale mamy się czuwać i modlić. To jest taki jedyny, najbezpieczniejszy sposób dania odporu pokusom. Ten nasz nieprzyjaciel, ten lew ryczący, który chodzi i szuka, kogo by pożarł, bazuje na tym, że on szuka naszych słabości, naszych słabych stron i zawsze gotów jest wykorzystać na swój sposób te nasze słabości. Apostoł Jakub mówi, że poddajcie się wtedy Bogu, a dacie odpór diabłu i uciecze. Właśnie poprzez modlitwę i kontakt z Panem Bogiem jesteśmy silni i mocni. On nam daje wzmocnienie. Wszyscy zatem potrzebujemy, aby Duch Święty przebywał w naszych sercach, ale potrzebujemy też łaski Bożej, tego kontaktu. Mówiliśmy o naszym Panu, który zachęca, ale uczniowie, apostołowie, tak jak apostoł Paweł, mogliby, braterstwo, na pewno przytoczyć wiele fragmentów, ale z braku czasu przytoczymy tylko kilka. To, co apostoł Paweł pisał do braci, między innymi do braci Tesaloniczan, tutaj już było cytowane, z 5 rozdziału, werset 17. Bez przestanku się módlcie. Módlcie się, ten element, jeden z elementów, ale apostoł Paweł rozszerza, mówi, bez przestanku się módlcie. Co to znaczy? Proście o to, abyście nie wpadli w pokuszenie, abyście zwracali uwagę na te wydarzenia szczególnie. I nie ma nie powinniśmy mieć obawy, że Pan Bóg nas nie słyszy. Pan Bóg jest zajęty. Bo nie śpi ani drzemie ten, który strzeże Izraela. Pan Bóg zawsze ma czas. Czy to jest piąta rano, czy druga w nocy, czy teraz. Pan Bóg nas słyszy. A o co prosimy? To pamiętacie, braterstwo, o historię też, którą przytoczył nasz Pan w rozmowie z uczniami. Posłuchajmy się jeszcze raz Ewangelią Świętego Łukasza, 18 rozdział. Tam pewne podobieństwo nasz Pan mówi o modlitwie. I powiedział im, 18 rozdział, werset 1. I powiedział im jeszcze podobieństwo do tego zmierzające, iż się zawsze potrzeba modlić, a nie ustawać. Była pewna wdowa, która w tej przypowieści, która przychodziła do sędziego natarczywie z prośbami. I te modlitwy nasze ustawiczne to są właśnie takie natarczywe, wydawałoby się. Ale gdyby nie będziemy uskuteczniać naszych modlitw, to nie będzie też w oczach Pana Boga, nie będziemy postrzegani jako tacy, którzy nie chcemy, nie domagamy się tego. W tym pozytywnym znaczeniu domagania się. Nie chcemy wywierać presji na Pana Boga, ale by domagamy się, chcemy tej modlitwy, kontaktu z Panem Bogiem. Gdy są próby są dla nas trudne i doświadczenia, jakie przechodzimy w naszym życiu codziennym, w życiu poświęconym, sami nie wiemy, co robić, co wybrać, w którą stronę iść, jaką decyzję podjąć, to co, drodzy braterstwo, robimy? Tutaj było powiedziane, klękamy na kolana i znosimy modlitwy o pomoc dla Pana, o wybawienie. Apostoł Paweł również nas zachęca. Odczytajmy sobie fragment z listu do Rzymian, 12 rozdział, werset 12. Między innymi wymienia, jacy powinni być chrześcijanie, naśladowcy Chrystusa, jakie cechy powinni mieć, o miłości braterskiej, o pracy. I werset 12 mówi tak. W nadziei się weselący, w ucisku cierpliwi, w modlitwie ustawiczni. Potwierdza dalej te słowa o ustawiczności modlitw. Nie możemy zatem zniechęcać się albo słabnąć, gdyby nasze modlitwy nie zostały wysłuchane od razu, że czekamy na odpowiedź. Ale może powstać pytanie, może źle prosimy, może nie tak. No i pamiętamy, jak święty Jakub mówi. Święty Jakub w swoim liście, w czwartym rozdziale, a w wersecie trzecim mówi tak. Że może źle prosicie. Nie otrzymujecie, bo źle prosicie. Może Bogu przedstawiamy nasze rozwiązania, a nie problemy. Może my przychodzimy z konkretnym rozwiązaniem. Panie Boże, chcę mieć to. Chciałbym tamto. Chciałbym rozwiązać, żeby ten problem był tak rozwiązany. A Pan Bóg, On daje rozwiązanie. Nie otrzymujecie, ponieważ źle prosicie, mówi Jakub. Komentarz z Manny z 29 sierpnia mówi tak. Nauczmy się modlić właściwie, jak również działać i mieć nadzieję, abyśmy mogli to skuteczne przeprowadzić i wykonać. Bądźmy skorymi ku słuchaniu, powolnymi do mówienia, prędkimi do słuchania Słowa Bożego i tych nauk, które już nam Bóg udzielił i do sposobów, które nas uczą, prowadzą i stają się dla nas błogosławieństwem. Bądźmy powolnymi do przedstawienia Bogu, co byśmy woleli mieć. Starajmy się dojść do takiego rozwoju charakteru, który by pozwolił raczej szukać i pełnić wolę naszego Ojca Niebieskiego, aniżeli wolę naszą. Taka powinna być nasza postawa. Myślę, że również i w tych słowach, które mówi Pan Jezus w kontekście 13 rozdziału, nie powinny być to modlitwy samolubne. Ale o to, abyśmy w tych trudnych czasach, jak mówi apostoł, w tych czasach ostatecznych mogli prosić Pana Boga, abyśmy mogli wytrzymać te próby. Abyśmy się mogli okazać godnymi wejścia do Jego Królestwa. Abyśmy do końca dopełnili naszego poświęcenia. Mamy dziękować zatem Panu Bogu za wszystko, co otrzymujemy od Niego codziennie. Psalmista to wyrażał psalmem 103 między innymi słowa: Błogosław duszo moja Panu, nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Być może nawet nie pamiętamy z racji naszych niedoskonałych umysłów, to nie pamiętamy tych wszystkich otrzymanych błogosławieństw. Dopiero gdy pomyślimy może wstecz, w ciągu dnia, w ciągu tygodnia, jak błogosławił nam Pan, a myśmy myśleli, że coś się nam nie układa. Ale jak odwrócimy sobie ten czas, kalendarz i zobaczymy, że przez te lata jednak mieliśmy to błogosławieństwo, a wówczas wydawałoby się, że jesteśmy sami, to doceńmy to, drodzy braterstwo, te wszystkie dobrodziejstwa, jakie otrzymujemy od Pana Boga. Te modlitwy, które mamy zanosić, żeby zostały wysłuchane, powinny być modlitwami szczerymi, zgodnymi z Jego wolą. Serce powinno być szczere. Pragnienia czasami mogą być niezgodne z wolą i planem Pana Boga. Słyszeliśmy tutaj w jednym wykładu przykład Saula starcu. Jakie on miał intencje? Miał dobre intencje? Dobrze chciał? Chciał według zakonu postępować. Niszczył zbory. Miał intencje dobre, ale cele Pana Boga nie były spójne z jego myśleniem. Stąd ta zmiana. Pan Bóg wykorzystał to, Pan Jezus wykorzystał to, mówiąc, że on prześladuje go. Zmienił jego tok myślenia. On, prześladowca braci w pierwszych zborach, później Paweł, apostoł Paweł, modlił się do Pana już poprawnie. Tutaj brat wspominał o jego modlitwie. Gdy został przyjęty jako brat, ten, który był prześladowcą. Czy nasze modlitwy są modlitwami z serca? Było tu też pytanie, czy mamy czas dla Pana Boga? Czy mamy czas dla Pana Boga w modlitwie? Czy ta modlitwa jest mechanicznie wypowiadana? Proszę Boże tylko, ale jaka jest nasza intencja i szczerość serca? Czy trzeba mówić modlitwę, bo tak bracia mówią? Czy mam potrzebę w tej chwili porozmawiania z Panem Bogiem? Panie Boże, a może nie mam czasu na Ciebie? Za godzinę się pomodlę. Zastanówmy się, drodzy braterstwo. Modlitwy mogą być też niewysłuchane. Pamiętajmy o tym. Prorok Izajasz w pierwszym rozdziale to wypowiada takie słowa. Wprawdzie odnoszą się one do Izraelitów, ale też jaką postawę oni mieli. Postawę, że ręce ich były pełne krwi, ich niegodziwe uczynki były. I mówi tak: przetoż gdy wyciągnięcie ręce wasze, skryje oczy moje przed wami, a gdy rozmnożycie modlitwę, nie wysłucham, bo ręce wasze krwi są pełne. Omyjcie się, czystymi bądźcie, odejmijcie złość uczynków waszych od oczu moich, przestańcie źle czynić. Musicie się zmienić, tam jest przekaz, i dopiero te modlitwy będą wasze wysłuchane. Cóż z tego, że mnożycie te modlitwy, jak źle postępujecie. Mamy przykład modlitw. Posłużmy się też modlitwą, jaką zapisuje, czy myślą, jako psalmista Dawid w psalmie 3 i 4. Pamiętacie, braterstwo? Tam jest myśl, która mówi o modlitwie rannej i modlitwie wieczornej. O opiekę Pana Boga, że minęła noc, wstaje i Pan daje posilenie. Ale też kładę się bezpiecznie, modlę się, kładę się bezpiecznie, bo Pan mnie zbudzi. Taka powinna być nasza postawa. Apostoł Paweł w liście do Efezjan zapisał jeszcze takie słowa w 6 rozdziale, wersecie 18. W każdej modlitwie i prośbie modląc się na każdy czas w duchu i około tego czując, że wszelką wytrwałością. Apostoł Paweł mówi, że cokolwiek mówimy, czynimy, to powinniśmy mieć tego ducha modlitwy. Że nasze serce powinno się ustawicznie wznosić do Boga z pragnieniem o kierownictwo we wszystkich sprawach naszego życia. Ale to są, mówimy ogólnie o sprawach naszego życia. Ale te modlitwy, które zanosimy może specjalnie, gdy chcemy zrozumieć proroctwo, chcemy zrozumieć te czasy, chcemy prosić Pana Boga o opiekę w tym czasie, gdy te zmiany tutaj wśród społeczeństwa będą na ziemi będą zachodzić. Pamiętajmy, aby wprowadzić w czyn słowa naszego Pana. Módlcie i czujcie się, abyście nie wpadli w pokuszenie. Mamy trwać również w modlitwach, czując w nich wdziękowanie. Słowa apostoła Pawła cytowane tutaj z listu do Kolosan, 4:2. Każde doświadczenie naszej wiary jest okazją do tego, abyśmy prosili Pana Boga o pomoc i dziękować Mu za opiekę. Ale zdarzają się nam różne w życiu porażki, w naszym życiu, to powinniśmy skłaniać nasze kolana i modlić się, dziękować i prosić o przebaczenie za nasze słabości. Prośba, abyśmy poznawszy nasze słabości, mogli następnej próbie wyjść zwycięsko. Ale każde zwycięstwo nad pokusami to również powód do modlitwy. Po to, abyśmy nie unieśli się pychą, że to jest nasza zasługa. Żebyśmy nie myśleli wysoko o sobie, co to my nie znaczymy, jaka w nas jest moc. Drodzy Państwo, to nie tędy droga. Ale powinniśmy zachować pokorę i czujność. Gdy nadejdzie kolejny atak ze strony przeciwnika, który będzie starał się wykorzystać te nasze słabości. Każda sposobność służenia prawdzie, braciom, powinna być przyczynkiem do modlitwy, tej modlitwy dziękczynnej. Że powinniśmy to uważać za zaszczyt, że możemy służyć wielkiemu królowi. Chociaż może się wydarzyć, że będziemy mieć różne problemy z tego powodu. Apostoł Paweł w liście do Filipian z kolei mówi: nie troszcie się o żadną rzecz, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękowaniem żądności wasze niech będą znajome Bogu. Czasami zadajemy sobie pytanie, czy pada takie pytanie, że powinniśmy to wszystko mieć, otrzymać od Pana Boga, bo On wie, co nam jest potrzebne. Ale to nie tak, drodzy braterstwo. Abyśmy doszli do właściwego usposobienia swojego serca, abyśmy byli zdolni przyjąć Jego łaski, musimy mieć odpowiedni stan serca. Dlatego prosimy Pana Boga i kierujemy ustawiczne modlitwy. Wydawałoby się, że wystarczy rano pomodlić się na naszą społeczność. A czynimy to o wiele częściej. W ciągu dnia, będąc tutaj, na tym miejscu w naszych zborach, nie ograniczamy się do jednej modlitwy. Prosimy Pana Boga o błogosławieństwo, o opiekę, o zrozumienie Jego słowa. Prosimy o dostateczne ocenienie, abyśmy mogli dostatecznie ocenić boską łaskę, która nas otacza. Ale również w kontekście słów naszego Pana, byśmy mogli zrozumieć to, co się wokół nas dzieje. Zapewne nie domyślamy się nawet różnych powodów, jakie powinniśmy zanosić do naszego Pana. Drodzy braterstwo, przeczytam jedno zdanie. Że modlitwa to mądre, określone dążenie lekarstwem jest idealnym, terapeutycznie wzmacniającym aktywem. Wiecie, gdzie to zdanie jest? Myślę, że jak wszyscy tutaj spojrzą, to przez te 3 dni powinniśmy sobie wielokrotnie to zdanie przeczytać. To jest modlitwa z pierwszych liter ułożonych tutaj, braterstwo. Nam napisali modlitwa. Że to jest mądre, określone dążenie, można powiedzieć, które jest lekarstwem idealnym, terapeutycznie wzmacniającym naszą aktywność. Myślę, że to jest jedno z kolejnych takich zdań, które możemy zapamiętać sobie, będąc tu na konwencji, biorąc ze sobą i dzieląc się z innymi naszymi braćmi w naszych zborach. Coś my rozważali, coś my zapamiętali. Zapamiętaliśmy, żeby patrzeć przez pryzmat Słowa Bożego. Zapamiętaliśmy, żeby być czujnymi, ale zapamiętaliśmy, żeby też pamiętać o modlitwie, która jest ważnym czynnikiem w życiu naśladowcy Chrystusa, człowieka, który chce zbliżyć się do Pana Boga. Mówimy, że modlitwa jest przywilejem i tak jest prawda. Jest to przywilej, drodzy braterstwo. Czasami zapominamy o tym. Musimy to docenić, że modlitwa jest przywilejem, ale jest też koniecznością. Jest poleceniem jako niezbędny środek do wzrostu naszego chrześcijańskiego. Bo ktokolwiek traci pragnienie i chęć dziękowania, czczenia, utrzymywania kontaktu z Panem Bogiem, to może być pewny, że traci ducha synostwa. Chęć modlitwy to jest taki czynnik, przez który możemy zobaczyć, jak jesteśmy blisko Pana Boga, jak jest nasz wzrost duchowy. Ci z braterstwa, którzy wczoraj wieczorem mieli możliwość być na wieczorem na godzinie śpiewu, to zapewne przypomną sobie, jak śpiewaliśmy jedną z pieśni. To jest pieśń 377. Tytuł tej pieśni: Naucz modlić mnie, Boże, do Ciebie. Może przeczytam fragment. Naucz modlić mnie, Boże, do Ciebie, całą duszą i sercem Cię czcić. W poświęceniu, zaparciu się w siebie, służyć Tobie i wiernym Ci być. Naucz modlić mnie, Boże, do Ciebie, moje serce w ofierze Ci dać. Naucz szczerze miłować bliźniego i na zawsze w miłości Twej trwać. Naucz mnie, Boże, do Ciebie, gdy me życie spokojne jak toń i gdy w burzy, w ucisku, w potrzebie radże zawsze mi podać swą dłoń. Może będzie okazja, to braterstwo przeczytacie lub zaśpiewamy tą pieśń, aby wzmacniać naszą wiarę, ale też wiarę i przekonanie do modlitwy. Modlitwa w kontekście Pisma Świętego to jest szeroki temat. Myślę, że jednym z nich to jest również, inaczej możemy nazwać, to jest wonność dobrego zapachu. Apostoł Paweł użył tego sformułowania, pisząc do braci do Filipian, że mówiąc o ofierze przyjemnej i Bogu się podobającej, to co czynili bracia wobec apostoła Pawła. To jest wonność dobrego zapachu. To co braterstwo, modlitwa, tak jak wspomniałem, szeroki temat. Ale w kontekście tych słów naszego Pana mamy patrzeć, czuwać i modlić się. Panu Bogu podobają się ludzie, którzy szukają z Nim osobistej opieki, kierownictwa. Ci, którzy chcą, aby przebaczone zostały ich winy. Aby udzielono ich duchowej siły. Ale Pan Bóg chce, aby również interesowali się tym, co jest w planie Bożym. Tych wszystkich, których On miłuje, społeczności. Dziękujmy za ten Panu Bogu ustawiczny, za tak hojne zarządzenie, które uczynił, przedstawiając nam swój plan, plan zbawienia dla człowieka. Że przyjdzie ten czas wiecznego szczęścia, czas pojednania z Panem Bogiem przez Chrystusa, aby nadeszło to Jego Królestwo, o których mówił właśnie nasz Pan, o tych wydarzeniach, które mamy zapisane w Ewangelii Świętego Marka w 13 rozdziale. Aby zaprowadził pokój, zdrowie, aby żywot wieczny dla wszystkich. Pokój, żeby zapanował przez Księcia Pokoju, czyli naszego Pana. A zdrowie i życie przez tego, którego boska miłość przysposobiła na Odkupiciela i Zbawiciela świata. A zatem, drodzy braterstwo, patrzcie, czujcie i módlcie się, wracając do swoich zborów, dzieląc się z braćmi, z siostrami tą wiedzą, którą tutaj myślę, że nabyliśmy, poszerzyliśmy, utrwaliliśmy, aby pamiętać o tych trzech elementach. Patrzcie, czuwajcie i módlcie się. Amen.
Dziękujemy bardzo Markowi. Czas bratelstwa przychodzi na rozstanie. No i myślę, że ja mam taki, jak zawsze, trudny obowiązek. Dzisiaj mam akurat taki. Jeden z braci kiedyś mi tak powiedział.